wniebowzięcie Maryi. Matko, oto jestem. Jestem przy Twoim sercu, Matko Jezusa i Matko moja. Jestem w tym szczególnym dniu, który sama wybrałaś, w pierwszą sobotę miesiąca. Dziękuję za Twoje zaproszenie i wskazanie mi drogi nadziei, iż w ten dzień mam szczególnie bliski dostęp do Twego niepokalanego serca. Odpowiadając na Twą prośbę, ruszam drogą tajemnic różańcowych, by rozważać ich treść, a tym samym lepiej poznawać Ciebie i Jezusa. Dziś pragnę pochylić się nad tajemnicą Twego wniebowzięcia. Oto po zakończeniu swej ziemskiej wędrówki z duszą i ciałem zostajesz wzięta do nieba, ponownie będziesz mogła zobaczyć, tym razem w pełnej chwale, swego Syna. Ewangelia Łukasza przypomina nam słowa wypowiedziane przez Ciebie w czasie nawiedzenia Twej krewnej Elżbiety. Kiedy spełnia się pierwsze proroctwo zapowiedziane w czasie zwiastowania, iż Elżbieta jest w stanie błogosławionym, wypowiadasz słowa, które stanowią zapowiedź Twej chwalebnej przyszłości. Wtedy Maryja rzekła: wielbi dusza moja Pana i raduje się duch mój w Bogu, moim Zbawcy, bo wejrzał na uniżenie służebnicy swojej. Oto bowiem błogosławić mnie będą odtąd wszystkie pokolenia, gdyż wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny. Święte jest Jego imię, a swoje miłosierdzie z pokolenia na pokolenie zachowuje dla tych, co się Go boją. On przejawia moc ramienia swego, rozprasza ludzi pyszniących się zamysłami serc swoich, strąca władców z tronu, a wywyższa pokornych. Matko, kiedy dziś przywołujemy Twe słowa, będące uwielbieniem Boga, odczytujemy je jako zapowiedź tego, co dziś określamy tajemnicą Twego wniebowzięcia. Tajemnica ta przerasta ludzki umysł, by ją w całości zgłębić. Niemniej jednak ciągle przyświecała Kościołowi jedna zasadnicza myśl. Twoje dziewicze ciało jest święte, jest przybytkiem Boga i dlatego zostało zachowane od obrócenia się w proch. Niemożliwym byłoby Twoje ciało, to naczynie godne Boga, w proch się rozsypało po śmierci. Ciało Twoje dziewicze jest całkiem święte, choć jest ciałem ludzkim, ponieważ dostąpiło najdoskonalszego żywota nieśmiertelnego. Nie może ulec śmierci. Święty German. W momencie, gdy pierwszy grzech, który potępił ludzką naturę, został popełniony, Bóg, przemawiając do szatana, który przybrał postać węża i stał się kusicielem pierwszych istot ludzkich, skłaniającym ich do złego, powiedział do niego: wprowadzam nieprzyjaźń między ciebie i niewiastę, pomiędzy potomstwo twoje a potomstwo jej. Ona zmiażdży ci głowę, a ty czyhać będziesz na piętę jej. Ta niewiasta wyznaczona przez Boga, aby dać Chrystusowi ludzką naturę i stać się wraz z Nim współodkupicielką rodzaju ludzkiego. Wprowadza mnie przyjaźń między ciebie i niewiastę, pomiędzy potomstwo twoje a potomstwo jej. Nie mogła się znaleźć w cieniu śmierci, albowiem nie popadła pod wyrok skazujący ludzkość. I dlatego Maryja jest początkiem odkupienia dokonanego przez Chrystusa. Dzięki zasługom Chrystusa została też wzięta do nieba z ciałem i duszą, gdzie żyje i króluje w Bogu razem z Synem swoim i Ojca Przedwiecznego. Siostra Łucja. Słowa przypominające tę prawdę głosi Kościół przez wieki, wysławiając Ciebie jako wniebowziętą Matkę Boga. Podkreślają one Twe wybranie i chwałę. Gdzie zatem miejsce, by Cię pocieszać, to raczej my moglibyśmy tu powiedzieć, to my oczekujemy od Ciebie pocieszenia. Czy jednak tak jest w istocie? Czy rzeczywiście Twe niepokalane serce doznaje w tak niezwykłej chwili jedynie radości i uniesienia? Czy matka opuszczająca swe dzieci nawet na krótki czas nie doznaje niepokoju? Co jednak przeżywa matka, kiedy czuje zbliżającą się śmierć, a wie, że dzieci jej pogubiły się na drogach wiary? Ile czasem w takiej chwili łez, nie nad sobą, nie z bólu wywołanego chorobą, lecz z troski o przyszłość, o zbawienie własnych dzieci. Co z nimi będzie? Nieustannie powraca takie pytanie. A jakże ono dotyka bólem serce matki, kiedy dzieci są jeszcze małe i zostają sierotami? Kto się wami zaopiekuje? Przecież jest to mój obowiązek. Ja was na ten świat wydałam, ja dałam wam życie, a teraz zostawiam was same. Ile wówczas niepokoju, bólu, troski, pragnienia, by dokonał się cud, by matka pozostała ze swoimi dziećmi. Chwile takiego pożegnania dla nikogo nie są łatwe. Nawet osoby postronne nie potrafią przejść obojętnie wobec takiej sytuacji. Matko, wiem, że Ty inaczej patrzysz na świat. Patrzysz oczyma wiary, a więc nie ma w Tobie ludzkiego strachu, obawy. Niemniej jednak doświadczasz ludzkich emocji i uczuć. Dla nikogo tajemnica, niepewność tego, co nas czeka w przyszłości, nie jest czymś, co nie porusza naszego serca. Próg wieczności, z którego, jeśli się go przekroczy, nie można już zawrócić. Dla każdego człowieka stanowi wyzwanie, z którym musi się zmierzyć. Komu więcej dano, od tego więcej wymagać się będzie, uczył nas Jezus. Ty, matko, otrzymałaś najwięcej z ludzi. Doświadczyłaś łaski niepokalanego poczęcia, zachowania od zmazy grzechu pierworodnego. Dostąpiłaś łaski, której nikt i nigdy zarówno nie dostąpił, jak i nie dostąpi. Na mocy testamentu Twego Syna, który z wysokości krzyża ustanowił Ciebie naszą matką, zostało Ci zlecone niezwykłe zadanie zaopiekowania się Kościołem. W tajemnicy wniebowzięcia stajesz przed Synem jako Królem Wszechświata. Czy w takich momentach nie budzą się ludzkie instynkty, odruchy i pytania? Przez dar wybrania Bóg nie pozbawił Ciebie ludzkiej i kobiecej natury. Zatem doświadczasz, jak każdy człowiek w tak niezwykłej chwili, wszystkich odczuć, które z tą naturą są związane. Jakże ważny to moment w życiu każdego z nas. Sama nas o tym pouczałaś w Fatimie, przypominając, czym jest wieczność, iż jest niebo, czyściec i piekło. A wyjaśniając kształt nabożeństwa pierwszych sobót, dałaś niezwykłą obietnicę tym, którzy będą je praktykować. Przekaż wszystkim, że w godzinę śmierci obiecuję przyjść na pomoc z wszystkimi łaskami. Jeśli niebo obiecuje pomoc, pomoc w danej konkretnej chwili, zatem nie sposób nie zauważyć jej wyjątkowości i wielkiego znaczenia. Co ty, matko, czułaś w swym niepokalanym sercu w tej niezwykłej chwili? Z pewnością radość i nadzieję na spotkanie z Synem, ale i również wiele ludzkich doznań, które wynikają z doznania tajemnicy. Jak się to stanie? Czy to już teraz się dzieje? Jak długo potrwa? Przez co będę musiała teraz przejść? I tak dalej. Pozwól, matko, iż przywołam kilka zdań wspomnień dotyczących błogosławionej Hiacynty, która tak bardzo zachwyciła się twoim pięknem i tak bardzo za tobą tęskniła. Kiedy z Franciszkiem i Łucją była aresztowana, osadzona w więzieniu oraz straszona torturami i śmiercią, przez łzy cieszyła się, że będzie cię mogła już teraz zobaczyć. Nie bała się śmierci i cierpienia. Cierpiała jedynie z powodu rozłąki z mamą, której już nie będzie mogła zobaczyć, z którą nie będzie jej dane się pożegnać, a jednak, gdy nadchodzi zapowiedziany przez ciebie, matko, moment śmierci, kiedy Hiacynta po śmierci Franciszka zdaje sobie sprawę, iż ten moment nadchodzi również w jej życiu, troszkę w inny sposób przeżywa tę chwilę. Już nie tylko w czasie choroby myśli, że wnet ciebie zobaczy i o nic już więcej się nie martwi, lecz poważniej podchodzi do ponownego spotkania z tobą. Oto kilka zdań ze wspomnień. Hiacynto, o czym tak myślisz tyle czasu? Pytała matka. Córeczka podnosiła ku niej oczy i uśmiechała się. Chwilę potem wpadała w to samo skupienie. Zwierzyła się Łucji. Myślę o Panu Jezusie i Matce Bożej, o grzesznikach i o wojnie, która musi nadejść. Umrze wtedy tak wiele ludzi. I wielu z nich pójdzie do piekła. Wiele domów zostanie zniszczonych, wielu kapłanów umrze. Jaka szkoda! Jeśli zaprzestaliby obrażać Boga, wojna by nie nadeszła, a oni nie poszliby do piekła. Zobacz, ja idę do nieba, a ty, kiedy zobaczysz nocą to światło, o którym pani mówiła, ucieknij i też przyjdź tam na górę. A nie widzisz, że do nieba nie można uciec? To prawda, nie możesz, ale nie bój się. W niebie będę dużo modlić się za ciebie, za Ojca Świętego, za Portugalię, aby wojna tutaj nie przyszła i za wszystkich kapłanów. A w rozmowie z siostrą zakonną, która opiekowała się małą Hiacyntą w czasie jej choroby, powiedziała: ja poszłabym chętnie do klasztoru, ale jeszcze bardziej chcę iść szybko do nieba. Aby być zakonnicą, trzeba być bardzo czystą w duszy i w ciele. Matko, ileż w tych słowach małego dziecka troski o innych. Skoro mała dziewczynka tak przeżywa ten szczególny moment w życiu każdego człowieka, skoro myśli nie tylko o sobie, nie tylko o bliskich i krewnych, to co może się dziać w twym niepokalanym sercu? W sercu zatroskanym o zbawienie każdego człowieka. Jeśli się prawdziwie kocha, to nie myśli się tylko o sobie. Trudno w pełni przeżywać własne szczęście, mając świadomość, że bliźni cierpi, czy też jest w wielkiej potrzebie. Skoro małe dziecko, doświadczając tak wielkiego cierpienia spowodowanego chorobą, martwi się losem biednych grzeszników, nie myśli o sobie, lecz ofiarowuje swój ból jako ofiarę za innych. Skoro dziecko tak odpowiedzialnie przeżywa swą chorobę i odejście z tego świata, co zatem dzieje się w sercu niepokalanej matki? O niepokalana, raduję się z tobą w tajemnicy wniebowzięcia. Jednak ten czas przy twoim sercu uświadomił mi podstawową prawdę, że nie mogę oczekiwać zbawienia, jeśli nie troszczę się o bliźniego. Miłuj bliźniego swego jak siebie samego, uczył twój syn. A zatem, zabiegając o własne zbawienie, nie mogę zapomnieć o bliźnim, tak jak mała Hiacynta nie mogę zapomnieć o grzesznikach, bo to również moi bliźni. Skoro tak wielkim smutkiem napełnia twe serce niebezpieczeństwo potępienia tak wielu z twoich dzieci, a moich bliźnich, ufam, iż uczestnicząc z miłością i wiarą w modlitwie wynagradzającej za ich grzechy, pocieszam twe zbolałe serce. Matko, dziękuję Ci za wszystkie wskazania, które otrzymuję od Ciebie, idąc drogą tajemnic różańcowych. Ave Maria.